kącik między nami mamami. To piątkowa audycja wypełniona po brzegi dobrym humorem i optymistycznym patrzeniem na świat. Matki Polki zabiorą Was w rejs po kuchni i spiżarce. Przekażą ciekawostki nie tylko na temat dzieci. Jednym słowem, szmarc, mydło i powidło.
Szmarc, mydło i powidło.
I tą wesołą nutką w kąciku między nami mamami zasiadamy i witamy się z Wami, a przez najbliższą godzinę będą z Wami
Halina,
Beata,
Dorota.
A dzisiaj przygrywał nam będzie Józef. Zapraszamy. Jak zacząć życie od nowa, kiedy wszystko wydaje się stracone?
Coś w życiu przegrałeś, coś przegapiłeś, coś zrozumiałeś za późno. Czasami nie masz już siły płakać, tak bardzo boli. Myślisz, że wszystko jest już skończone, że już nigdy nie będziesz szczęśliwy. Ale nawet wtedy, w tej najciemniejszej godzinie życia, wciąż masz wybór. Możesz skapitulować i poddać się, albo zdecydować, że będziesz walczyć i wyczołgasz się z tego miejsca za wszelką cenę. A to, co wyglądało jak koniec, będzie Twoim nowym początkiem. Upadek na samo dno najpierw całkowicie niszczy i załamuje. Czasami myśl o śmierci jest jedynym, co przynosi ulgę. Nie chcesz umierać, ale nie masz już siły, by żyć w ten sposób. Twoje życie wydaje się skończone i w pewnym sensie jest. Oto umiera stary ty. Najważniejszą ironią życia jest to, że większość w nas dopiero w obliczu własnej śmierci w pełni zrozumie, jak należało żyć. Na 5 minut przed końcem, kiedy wszystko jest już skończone, pojmiemy, co było naprawdę ważne, a co kompletnie bez znaczenia. I jak wszystko zrobiliśmy dziś inaczej, gdybyśmy tylko otrzymali drugą szansę. Ty właśnie ją dostałeś. Czujesz, że wszyscy cię przegonili, a ty spóźniłeś się na własne życie, ale to nieprawda. Ten ból, strach to szansa, by jeszcze wszystko zmienić. Naprawić stare błędy, zacząć od nowa. Różnica polega na tym, że dzisiaj bogatszy jesteś o wiedzę, czego już nigdy nie wolno ci zrobić. Już wiesz, jakim człowiekiem chcesz być i jak chciałbyś, by wyglądało twoje życie. Ktoś mądry powiedział: najlepszy czas na sadzenie drzew był 20 lat temu. Drugi najlepszy czas jest teraz.
Jeżeli sami siebie nie zdyscyplinujemy, świat zrobi to za nas. Bez samodyscypliny sukces jest niemożliwy. Wszystkie nasze porażki i upadki łączy jedno. Brakło nam charakteru, siły woli, dyscypliny po prostu. Wybraliśmy łatwiejszą drogę i długo wydawało nam się, że ten wybór nie będzie miał negatywnych konsekwencji. Ale w końcu przyszedł czas zapłaty. Cena okazała się być powalająca. Przegrane życie, zaprzepaszczone szanse, stracone lata i brak nadziei, że można to wszystko jeszcze zmienić. Istnieje tylko jeden rodzaj samodyscypliny, 100-procentowa, taka, którą masz nawet stojąc twarzą w twarz ze śmiercią. Każdy inny rodzaj jest bezużyteczny, prowadzi tylko do kolejnych frustracji, a na to cię już nie stać. Jim Rohn powiedział, że wszyscy ludzie cierpią na jedną z dwóch rzeczy: ból dyscypliny lub ból żalu i rozczarowania. Który z nich jest gorszy? Ty już znasz odpowiedź.
Wszystkie wielkie dokonania wymagają czasu. Nie rezygnuj ze swoich marzeń tylko dlatego, że spełnienie ich będzie wymagało czasu. Ten czas i tak upłynie, a ty z perspektywy żałować będziesz, że nie spróbowałeś, kiedy miałeś ku temu okazję. Pomyśl, jeżeli realizacja twoich planów zajmie ci najbliższe 5 lat, w jakim wieku będziesz, kiedy skończysz? A w jakim wieku będziesz, jeśli zrezygnujesz i nic nie zrobisz? Nic nie jest szczególnie trudne, jeżeli podzielimy to na małe zadania. Nauczyć się nowego języka, założyć własną firmę, zrzucić 30 kilo nadwagi, przestać palić. Samo myślenie o tym może przytłoczyć, ale to tylko jeden punkt widzenia. Można inaczej. Nauczyć się 2 słówek, wybrać nową nazwę domeny internetowej dla swojego biznesu, zrzucić 1 kilogram nadwagi, zrezygnować z 1 papierosa. Zatroszczyć się o 1 małą rzecz, a potem o kolejną, krok po kroku. Powoli, ale konsekwentnie do celu. Bez gwałtownych ruchów, bez wybiegania myślami w przyszłość. I nagle, który paraliżował każdy nasz ruch, znika, a życie, zamiast przytłaczać, zaczyna ekscytować.
Zmartwychwstał. Tą piękną nutą wracamy do dobrych cytatów znanych ludzi, które nie na jednym zawarły wpływ.
Rób to, co w swoim sercu uważasz za właściwe. Krytyka i tak cię nie ominie. Cokolwiek w życiu robisz, i tak znajdą się krytycy. Ale ty nie jesteś tu, by spełniać czyjeś oczekiwania. Tak jak inni nie są tu po to, by spełniać twoje. Człowiek z natury ma tendencję, by widzieć świat i innych ludzi nie takimi, jacy naprawdę są, ale takimi, jakimi on jest. Patrzymy, analizujemy, oceniamy, posługując się narzędziami, które są nam dostępne, własną wrażliwością, doświadczeniem, światopoglądem. I zawsze to, co widzimy, jest trochę inne od tego, co widzą inni. Tak już po prostu jest. Szkoda czasu, by z tym walczyć. Jak powiedziała Dita Von, możesz być najbardziej dojrzałą, soczystą brzoskwinią na świecie, a i tak znajdzie się ktoś, kto nienawidzi brzoskwiń.
Najlepszą rzeczą w przyszłości jest to, że przychodzi dzień po dniu. Myśl o przyszłości paraliżuje. Już wiesz, jak może boleć życie i boisz się każdego dnia. Nie masz odwagi ruszyć z miejsca, bo to, co przed tobą, wydaje się nie do udźwignięcia. Trwasz więc w bezruchu, pogrążając się jeszcze bardziej. Ale twoje życie nie toczy się w mitycznej, nieznanej przyszłości. Ono jest dzisiaj, tutaj. Ten dzień to wszystko, co masz. I ta myśl jest już do uniesienia. Musisz oduczyć się myślenia o tym, co kiedyś może się stać i skoncentrować całą energię na tym, co dzieje się teraz. Ilekroć myśl o przyszłości pojawi się w twojej głowie, skieruj swoją uwagę na to, co dzisiaj możesz poprawić w swoim życiu. Nie ma lepszego lekarstwa na smutek niż zajęcie swoich rąk i głowy jakąś pracą. Bądź ciągle aktywny, a natrętne myśli same odejdą.
W kąciku między nami mamami zrobiło się sentymentalnie zamyślone. A czy słyszeliście kiedyś, co powiedział Thomas Jefferson? Wierzę w szczęście. I zauważyłem, że im ciężej pracuję, tym więcej go mam. Im bardziej jesteś aktywny w różnych obszarach swojego życia, pracy, nauce, dbaniu o swoje zdrowie, dom, relacje z innymi ludźmi, tym więcej nowych szans i możliwości się przed tobą otwiera. Sąsiad, któremu pomogłeś wynieść zepsutą lodówkę, okazał się mieć kolegę, który właśnie szuka nowego pracownika do sklepu internetowego. Twoje umiejętności kulinarne, które dotychczas znały tylko rodzina, stały się początkiem nowej drogi zawodowej. Podczas górskich wypraw spotkasz kogoś, z kim od tej pory będziesz dzielić pasję i życie. Musisz się tylko zaangażować i codziennie nad sobą pracować, a potem już tylko obserwować z otwartymi szeroko ze zdumienia oczami, jak oto powoli zmienia się cały twój świat. Nie czekaj zatem jutra. Nie odkładaj tego na kiedyś, ale zacznij od dzisiaj, od tu i teraz.
Wiosna, cieplej żywieje wiatr. Wiosna, znów nam upyło lat. Wiosna, wiosna koło, rozkwitły psy. Śpiewa, skobrolek. Thank you.
cieplej żywieje jak wiosna. Znów nam upyło lat wiosna, wiosna w koło rozkwitły bzy. Śpiewa skowronek nad nami drzewa, strzeliły pąkami wszystko, kwitnie w koło i ja i ty. Ktoś na niebie owce wypasa, hej, popatrz, zakwitł już twój parasol, hej.
Wiosna w koło. W Skomielne i okolicy rozkwitły może nie bzy, ale mnóstwo innych pięknych roślin. My zapraszamy Was na świeży, radosny cykl. Cykl o kobietach Starego Testamentu. Bowiem kobiety Starego Testamentu zwykle nie znajdują się w gronie naszych przyjaciółek od serca. Nie znamy ich dobrze. Zresztą one same też trochę się ukrywają. Może wydają się mało ciekawe, mało współczesne, mało inspirujące, takie blade na te współczesne, porywające słowem czy przykładem mówcy, tkliwych lektur i setek innych propozycji. Czy jednak naprawdę mają nam tak niewiele do zaoferowania? Ich historie wpisane w Biblię mówią do nas przecież Jego słowem, mówią naprawdę do nas i o nas. W każdej z nich możemy odnaleźć cząstkę siebie i to taką, nie na jutro, nie na nie wiadomo kiedyś, ale na dzisiaj. Czy jesteście gotowi na spotkanie z jedną z nich? Z jedną z mniej znanych?
Dziś spotkanie z Anną. Artykuł pochodzi ze strony Ubogacona. Był pewien człowiek imieniem Elkana. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, a drugiej Peninna. Być tą drugą. Albo nawet być tą pierwszą, ale jedną z dwóch. W każdym razie wychodzi na to samo. Nie być jedyną, nie być wyjątkową. Nie móc powiedzieć, mój miły jest tylko mój. I to w miłości, której zasadą jest przecież całkowite oddanie. Nie zapominajmy o jednym. Peninna i Anna, każda z nich jest jedną z dwóch. I to nic, że Peninna odczuwa swoją przewagę nad Anną. Ta przewaga jest krucha. Ta przewaga nie buduje w niej nic dobrego. Ona też nie może spełnić pragnienia bycia jedyną. Ona także jest unieszczęśliwiona konstelacją, w jakiej się znalazła. Co więcej, ma poważne przesłanki ku temu, by czuć się tak samo pierwsza, jak i druga. Peninna miała dzieci, natomiast Anna nie. Dwie żony, ale tylko jedna z nich obdarzona widzialnym błogosławieństwem. Jedna wybrana. Dziś może próbowalibyśmy Annie opowiedzieć o duchowym macierzyństwie, ale pewnie powiedziałaby jasno, to za mało dla mnie i dla innych. Ale nawet jeśli uchwyciłaby tę ideę, nie byłaby gotowa na nią przystać. Bycie matką w tamtej kulturze nadawało kobiecie prawdziwe uznanie. Mogła czuć się dumna, spełniona. Wtedy patrzono na nią zupełnie inaczej. Kobieta bezpotomna była uważana za niepełną, a nawet odrzuconą przez Boga. Choć nadal nie wiemy wiele o tych dwóch żonach, nic o ich wyglądzie, o tym, co lubią robić popołudniami, czy o tym, jakie noszą sukienki, to i tak wiemy coś bardzo ważnego.
Thank you.
Pewnego dnia Elkana składał ofiarę. Dał wtedy żonie swojej Peninny, wszystkim jej synom i córkom po części ze składanej ofiary. Również Annie dał część, lecz podwójną, gdyż Annę bardzo miłował, mimo że Pan zamknął jej łono. Jej współzawodniczka przemnażała jej smutku, aby ją rozjątrzyć z tego powodu, że Pan zamknął jej łono. I tak się działo przez wiele lat. Ile razy szły do świątyni Pana, tamta dokuczała jej w ten sposób.
Peninna też chce być pierwsza. Musi być dumna ze swojego macierzyństwa. I tak bardzo, córki, synowie i jeszcze to poczucie przewagi. Czuje zapewne, że Bóg jej błogosławi, dając jej dzieci. Być może to jest jej pocieszenie w chwilach, kiedy widzi Annę jako tę, która miłuje i to bardzo, aż za bardzo. Ale jako matka pewnie miewa gorsze dni, kiedy widzi tylko trud, swoją niemoc, niewystarczalność, swoje porażki. Może myśli nawet czasem, że dłużej nie da rady być mamą. Może wydaje jej się niekiedy lub całkiem często, że jest niewystarczająco dobra. Może zmęczona patrzy na Annę z ukrytym głęboko żalem i zazdrością. Annie jest przecież lżej. Anna nie ma zapewne rozstępu w pociąży. Może od lat wygląda tak samo młodo, niemalże kwitnąco. Nie to, co matka kilkorka razem ze swoją dumą Peninna nosi też ogromny ból. Czuje się mniej kochana. Dlatego przymnaża smutku Annie, czerpiąc satysfakcję z jej płaczu. Czy jednak można ją tłumaczyć? Czy ona sama i jej dzieci nie są wystarczającym powodem do smutku dla Anny? Czy musi jej przypominać o tym, jakby Anna mogła choć na chwilę zapomnieć o swoim braku i o swoim pragnieniach? Peninna rani celowo, wie gdzie uderzyć. Nie potrafi wyjść poza swoje cierpienie, sama czuje się przecież zraniona. Samym spojrzeniem męża, podział ofiary to już sprawa drugorzędna. Nie od dziś wiadomo, że ranione serca nie potrafią kochać tak łatwo. Niestety, pewnie i w tym jej zranieniu i w tej jej postawie odwetu możemy odnaleźć i cząstkę siebie. Cząstkę tej rany, która niezagojona ciągle o sobie przypomina. Anna więc płakała i nie jadła. I rzekł do niej jej mąż Elkan: Anno, czemu płaczesz? Dlaczego nie jesz? Czemu się twoje serce smuci? Czy ja nie znaczę dla ciebie więcej niż 10 synów? Ciekawe, w którym momencie Elkana dostrzega cierpienia Anny, po ilu miesiącach, po ilu latach, czy wtedy, kiedy usłyszał jej łzy, wtedy, kiedy ona już nie mogła udawać dłużej, że wszystko jest w porządku? Kiedy zebrała się na odwagę, by zainterweniować, jak źle musiało już być. W końcu, jak czytamy, podejmuje próbę pocieszenia. Pokazuje jej, jak wygląda sytuacja z jego perspektywy. Płacze, a przecież ma powody do radości. Przecież ją kocha i uznaje twoją wartość niezależnie od potomstwa. Trochę jakby próbuje odwrócić jej uwagę. Może nawet wzbudzić poczucie winy. Miała przecież jego miłość. Czym przy tym może być miłość dziecka, czy też łaska Boga? Ten, który ją kocha, nie potrafi jej pocieszyć. Choć ma rację, choć ma dobre chęci, choć chce jej poczucia bycia kochaną, nie dosięga głębi jej pragnienia i cierpienia. Jest bezradny. Czy nie doświadczamy czasem i tej bezradności? Anna przekonuje się, że nikt nie może wziąć jej cierpienia, że słowa bliżej osoby nie dają ukojenia, nawet jego miłość nie wystarcza.
Smutna na duszy, zanosiła do Pana modlitwy i płakała nieutulona. Anna idzie do świątyni szukać pomocy u samego Boga. Nie wydaje nam się, żeby to był pierwszy raz. nie pierwszy raz cierpi, nie pierwszy raz przynosi tu swoją, tę samą intencję. Ale ten raz jest inny. Może dlatego, że Anna nie umie dłużej grać, nie umie udawać dłużej, nie potrafi powstrzymywać łez. Może już sama nie oszukuje się, że może być pocieszona przez kogoś innego niż przez samego Boga. I może pierwszy raz czuje mocno, że chce zmiany. Nie chce trwać w swoim nieszczęściu. Przelewa się czara goryczy. Wypłakuje swój ból. W świątyni najpierw doświadcza jednak jeszcze jednego niezrozumienia, kiedy składa Bogu obietnicę, że jeśli otrzyma syna, odda go Jemu. Zostaje posądzona o nietrzeźwość. Gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem Pana, Heli przyglądał się jej ustom. Anna zaś mówiła tylko w swojej głębi serca. Poruszyła wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli sądził, że była pijana. Heli odezwał się do niej. Dokąd będziesz pijana? Wytrzeźwiej od wina.
Kapłan, ten, który ma być blisko Boga, ten, który widzi więcej, ten, który ma wrażliwe serce, ale nie rozpoznaje jej łez, nie rozumie ich, dopóki ona mu ich nie wytłumaczy, a potem już odchodzi ze świątyni przemieniona, spokojna, pełna ufności, właściwie pewna, że stanie jej się to, o co prosiła. Może pierwszy raz w życiu naprawdę w to uwierzyła? A może nawet nie była pewna tego, że otrzyma syna, ale pewna jego pocieszenia. To pocieszenie nie jest przecież równoznaczne jeszcze z poczęciem syna. Anna oddaje Bogu swoje pragnienie i cierpienie i nie jest już w nim sama. Samuel, uproszony u Boga zgodnie z obietnicą Anny, zostaje oddany do świątyni na służbę Panu, gdy tylko matka odstawiła go od piersi. Czy Anna nie żałuje swojej obietnicy? Czy nie chciałaby dłużej cieszyć się swoim dzieckiem? Czy choć przez chwilę nie myślała, że on jest jej, że jego miejsce jest przy niej i że nikt inny jak ona może to dziecko wychować i ochronić? A jednak oddaje go Bogu i modli się słowami, które w cudowny sposób przypominają późniejsze, wypowiedziane przez Maryję Magnifikat. Raduje się me serce w Panu, moja moc wzrasta dzięki Panu.
Czego uczy zatem mnie historia Anny?
Tylko Bóg pociesza, co jednak nie zwalnia mnie z wrażliwości na cierpienie innych i zniesienia im dobrego słowa, otwartości, relacji.
Zranione serce potrafi ranić. Bóg pragnie mojej całkowitej szczerości i oddania się Jemu.
Wszystko, co mam, jest darem od Boga. Moje dzieci są Jego szczególnym darem. Moje dzieci są dziećmi Bożymi.
A o czym Tobie przypomina szczególnie historia Anny? Jeśli chcesz odkrywać historię kobiet biblijnych, zapraszamy do kącika Między nami mamami, gdzie cyklicznie będziemy czerpać ze źródła wspaniałe historie kobiet biblijnych. Taking flowers to the cemetery of my heart for all of my lovers in the present and in the dark. Every anniversary I'll pay respects and say I'm sorry, for they never stood a chance as if they could, when no one knows what it's like to be us. I've never seen everything a little bit more. Muszę zapowiedzieć naszą wspaniałą kobietę, Dorotkę i jej piękne wiersze.
Czasem bywa i tak, gdy życia w życiu jakoś brak, kiedy się smutek w życie wkradł i gdy tęsknota spać nie daje, gdy już nie wszystko się udaje. Pomóż mi, Panie, pomóż, proszę, bo może z Tobą lepiej to zniosę. Pomóż się budzić z nadzieją nową i szepnij czasem choć jedno słowo. A kiedy z jutrem przyjdzie się zmierzyć, pomóż mi, Panie, znowu uwierzyć. Iść naprzód, dalej. Gdzie? Tego nie wiem. Ale gdy będę kroczyć przed siebie, bądź ze mną wtedy, proszę Cię, Panie, i nie zostawiaj mnie nigdy samej.
Me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
I'm
Milczysz? Milczenie dzisiaj nie jest złotem. Wciąż słów brak, odkładasz je na kiedyś i na potem. A potem mija czas, a słowa pozostają przemilczane. Zostaje żal, a miłość i nadzieja zapomniane. Mów i bądź. Rozmawiaj, gdy masz coś do powiedzenia. Wróć i trwaj, dopóki jeszcze coś jest do zrobienia. Niech krzyk twój usłyszy każdy człowiek, cała ziemia. Tylko mów, gdy coś zostało dziś do powiedzenia. Właśnie dziś. Nie czekaj, aż właściwa będzie chwila. A co, gdy zobaczysz, że minęła, że już była?
Milczenie złotem jest, ja wiem. Nie mam nic, a ciszy nie potrafię znieść. Tylko szept przed chwilą opuszczonych miast. Tylko przez rozbite okna śpiewa wiatr. Takim stał się mój świat. Jak wrócić, kiedy każda z dróg prowadzi do twych rąk i ust. Iść bez ciebie znaczy iść w bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nas nie spotka. I płonący piach dotyka płuc, a do źródła tysiąc mil. Raz jeszcze.
Tego dnia rozmowę naszą przerwał ktoś. Byłem sam, szukałem ciebie w sercu, bo smutnym stał się mój świat. Jak wrócić, kiedy każda z dróg prowadzi do twych rąk i bez ciebie znaczy iść w bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nas nie spotka. I płonący piach dotyka płuc, a do źródła tysiąc mil. Wróć raz jeszcze, niech się wszystko zacznie jeszcze raz na tych pustych ziemiach. Kwiaty już nieśmiało kwitną, spójrz, kiedy jesteś ze mną. Odnajduję ślady naszych stóp, wiem, co będzie dalej. Na bezdroża miłość wróci, jeśli chcesz. Iść bez ciebie znaczy iść bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nie spotka. I płonący piach dotyka płuc, a do źródła tysiąc mil. Iść bez ciebie znaczy iść bezdroża, gdzie nic prócz pustych serc już nas nie spotka. I płonący piach dotyka płuc, a do źródła tysiąc mil. Wróć raz jeszcze.
Za nami Wielka Noc. Dlaczego Wielka Noc? Przecież są dłuższe noce w zimie, w grudniu czy w styczniu. Zastanawialiście się może nad tym? Mamy dla Was ciekawy artykuł, który pochodzi z tygodnika Niedziela. Posłuchajcie.
To ta wielkanocna noc odsyła nas do tamtej nocy wielkiej w Jerozolimie, w czasie której został odwalony kamień z jednego grobowca. Maria Magdalena przyszła do grobu i zastała kamień, odwalony i pusty grób. Na wieść o tym dwaj uczniowie przybyli do grobu i też nie zastali w nim Jezusa. Była to rzeczywiście Wielka Noc, szczególna noc. Noc zmartwychwstania Chrystusa, podobna w swej ważności do nocy betlejemskiej, do nocy Jego narodzin. W noc wielkanocną dokonało się pierwsze w dziejach świata zmartwychwstanie prawdziwie zabitego i pogrzebanego człowieka, Jezusa z Nazaretu, który z jednej osoby był człowiekiem i Bogiem. Jezus nie wyszedł jednak z grobu jak Łazarz, owinięty w pogrzebowe chusty. Nie podniósł się z Marii jak młodzieniec z Nanin. Zmartwychwstanie Chrystusa nie było reanimacją zwłok, powrotem do życia przerwanego śmiercią. Chrystus drugi raz już nie umarł. Chrystus żyje. W zmartwychwstaniu przeszedł do życia uwielbionego. Już potem po zmartwychwstaniu nie nauczał w świątyni, nie dokonywał cudów. Wielu ludzi nie potrafiło go nawet rozpoznać, ale dawał znaki swojej nowej, uwielbionej egzystencji. Ukazywał się, kazał się nawet dotykać, spożywał posiłki, dawał pouczenia. Żyjemy w świecie, w którym obecnie jest cierpienie. Obecnie dzięki dziennikom telewizyjnym, radiu i porannym gazetom możemy na bieżąco śledzić wszelkie katastrofy i zbrodnie popełnione w jakimkolwiek punkcie globu. Jednakże najbardziej dotyka nas cierpienie osobiste, cierpienie nas samych i naszych bliskich.
W uroczystość zmartwychwstania Chrystusa powtarzamy: Chrystus zmartwychwstał. Zmartwychwstając oznajmił, że ostatnie słowo należy nie do cierpienia, ale do zmartwychwstania. Po Wielkim Piątku przychodzi Niedziela Zmartwychwstania. Jezus odkupił więc nasze cierpienie, nadał mu nowy sens. Na sobie pokazał, że stanowi ono nieodłączny element ludzkiego życia, ale że nie trwa wiecznie. Przechodzi w radość poranka wielkanocnego.
Zmartwychwstanie Chrystusa umacnia dziś naszą nadzieję na wyjście z cierpienia. W naszym cierpieniu powinien być ukryty pokój, a nawet radość, wyrastająca z przekonania, że Chrystus przeszedł z cierpienia do radości zmartwychwstania. Dla Boga nie ma przeszkód. On może wlać w serce pokój i pociechę. Spodziewamy się, że dzisiejsze świętowanie przemiany cierpienia w wielkanocną radość pozwoli nam wytrwać na drogach naszych trudnych doświadczeń. Jezus żyje dziś. On nas wzywa dziś do wierności Bogu we wszystkim. Wzywa do nadziei, że cierpienie ziemi obróci się w radość nieba. Na ziemi oprócz cierpienia doświadczamy śmierci. Jakże często dotyka śmierć bliskich i znajomych. Gdy nam przybywa lat, przychodzą nam myśli, że dobiegnie kiedyś kresu i nasze życie ziemskie. Daty naszej śmierci już są ustalone, są tylko zakryte przed naszymi oczami. Jezus zmartwychwstały dziś mówi do nas, że nie tylko cierpienie, ale także i śmierć nie ma ostatniego słowa, bo ostatnie należy do życia. Jezus umarł tak jak my umieramy, ale my zmartwychwstaniemy, bo On powstał z martwych. W obliczu Jego pustego grobu nasze życie nabiera pełni. Staje się samym życiem, przestaje straszyć śmiercią. Więc żyjmy jak prawdziwi świadkowie zmartwychwstałego Chrystusa.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Alleluja. I tą dobrą nowiną żegnamy się z Wami, życząc dobrego świętowania i wypoczynku. Pozdrawiamy szczególnie
naszą Beatkę, która nie dotarła.
Pozdrawiamy również morze. Wiemy, że dzisiaj nasi radiosłuchacze aż wybyli nad morze, więc serdecznie ich pozdrawiamy. Góry pozdrawiają morze. A także pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy, tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem radia, a także internetu. Zapraszamy codziennie na godzinę 19 do audycji, które tworzone są przez naszych wolontariuszy. Życzymy dobrego świętowania.
Dorota,
Beata,
Halina.
A przygrywał nam dzisiaj Józef. Z Bogiem.
Pan zmartwychwstał, bracia, radujmy się. Pokonał grzech, uwolnił nas od śmierci. W krzyżu zbawienie jest, jest to droga, którą trzeba nam iść. Pan zmartwychwstał, bracia, radujmy się. Pokonał grzech, uwolnił nas od śmierci.
Niebiasto, czemu płaczesz?
Zabrano Pana, nie wiem, gdzie On jest.
Mario, kogo szukasz?
Ratuj, mój ratuj.
Pan zmartwychwstał, bracia, radujmy się. Pokonał grzech, uwolnił nas od śmierci.
Dlaczego nie wierzycie Pismu?
Czy serce nie ma u nas wyznanie?
Pan zmartwychwstał, bracia, radujmy się. Pokonał grzech, uwolnił nas od śmierci. Krzyżu zbawienie jest, jest to droga, którą trzeba nam pójść.
Zarzućcie się, gdzie wam powiem,
pragnę z własnego domu iść.
Czy kochasz mnie bardziej niż inni?
Tak, Panie, Ty wiesz, że kocham Cię.
Pan zmartwychwstał, bracia, radujmy się. Pokonał grzech, uwolnił nas od śmierci.
Weźmijcie Ducha Świętego,
Pan jest z nami zawsze moc.
Jestem z wami po wszystkie czasy.
Alleluja.